Nasza piłka, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam kibiców futbolu. Zaczynamy od spraw Lechii, Zielona Góra, a w tej nie najweselej w końcówce roku. Jak wiemy, dwaj piłkarze mają oferty z pierwszej ligi. To Szymon Kobusiński i Sebastian Górski, którzy byli na testach w Puszczy Niepołomice, a Kobusiński ma też ofertę z ŁKS Łódź. Na włosku wisi pozostanie Łukasza Garguły w Lechii. W każdym razie skład na wiosnę ma być słabszy, chociaż nie wiadomo jeszcze jak mocno. Wszystko zależy oczywiście od pieniędzy, a tych nie ma zbyt wielu od sponsorów. Wiadomo też, że z miasta nie będzie więcej pieniędzy. Z powodu COVID-u kluby sportowe mogą liczyć co najwyżej na podobne kwoty do tych z zeszłego sezonu. Wczoraj zresztą mówił nam ze smutkiem o możliwości osłabienia składu trener Andrzej Sawicki, pod wodzą którego Lechia zajęła szóste miejsce po jesieni.
Jeśli my nie będziemy w stanie utrzymać tego zespołu, który jest, no to będzie bardzo przykro po prostu, bo zbudowaliśmy coś, uważam, fajnie to funkcjonuje. Jest naprawdę bardzo fajnie, zamiast teraz gdzieś tam czerpać z tego radość, zbierać owoce, no to my znowu jak gdyby dochodzimy do ściany i nie wiemy tak naprawdę, co za chwilę się może wydarzyć.
Dzisiaj zapytałem o sytuację w Lechii jej właściciela i prezesa Karola Krępę i ten przyznaje, że nie jest najbardziej kolorowo, chociaż liczy na to, że nawet jeżeli drużyna się osłabi, to wcale nie będzie dużo gorsza.
Panie prezesie, chciałem zapytać o sytuację w Lechii, ponieważ generalnie wiadomo, że oferty mają Górski i Kobusiński, nie wiadomo co z Łukaszem Gargułą. Mówi trener Sawicki, że generalnie nie wiadomo jaką drużynę dostanie. Niech pan powie jaka jest sytuacja, bo tak jak mówię, no zabrzmiało to dość wszystko pesymistycznie. I nie wiem, czy ta drużyna będzie istniała, czy będzie dużo słabsza, czy coś się wydarzy złego w najbliższym czasie. Co z 2021 rokiem?
No będziemy normalnie, przystąpimy do rozgrywek, zespół będzie istniał. Nie wiem skąd takie teksty chodzą w słuchy, że Lechia ma nie istnieć. Lechia będzie istnieć, no na pewno będzie bardziej oszczędny ten skład wyglądał. No, z kilkoma zawodnikami będziemy musieli się pożegnać, tak jak mówiłem wcześniej. Jest po prostu taka sytuacja, jaka jest na rynku. No i nie stać klubu na utrzymywanie czy zakontraktowanie jeszcze lepszych zawodników. Będziemy po prostu rozmawiać z niektórymi zawodnikami. No wiadomo, że Sebastian i
Szymon
dostali propozycje, no ale to jest nic konkretnego nie ma na dzień dzisiejszy. Jeżeli będą konkretne decyzje z klubu, do którego mają iść, no to będziemy rozmawiać. No na razie to jest tylko takie gdybanie, tak?
No ale oni są w miarę przekonani do tego, że chcą odejść. No dobrze, no ale tak jak pan mówi, sytuacja gorsza, czyli Lechia będzie biedniejsza, krótko mówiąc, czyli trzeba będzie się rozstać z zawodnikami. Może dlatego ten taki szum poszedł, że coś się wydarzy, ale no rzeczywiście ma być słabsza ta Lechia, czyli to szóste miejsce, to świetne szóste miejsce małym budżetem, a teraz będzie jeszcze mniejszy budżet, będzie jeszcze trudniej o taką dobrą pozycję.
No ale dlaczego mówimy, że ma być, że będzie słabsza? No przyjdą młodsi zawodnicy, też ambitni, może akurat wcale nie będzie aż tak widoczne to, że będzie słabsze. Nie odejmujmy ambicji tym zawodnikom, myślę, że będą się rozwijać.
No ale jak się gościa traci, który 17 bramek strzela, to myślę, że to jest duża strata. Ale niech pan powie co innego, bo jeszcze o inne nazwiska chciałem zapytać, bo jeżeli tak mówimy, że przyjdą młodsi, będą grali ci nasi chłopcy głównie, czy jest wiadomo co z Łukaszem Gargułą i logicznie patrząc, co z Martinsem Ekwueme, bo to też człowiek z zewnątrz i przypuszczam, że to nie jest najtańszy zawodnik tej drużyny.
No z Łukaszem będziemy rozmawiać. Nie jestem pewny, czy Łukasz u nas zostanie, bo Łukasz miał finansowanie zewnętrzne. Z tego co wiem, no jestem po rozmowie z jego sponsorem i sponsor się wycofał, no, jakby można powiedzieć, że wycofuje się z tej umowy. Zresztą była umowa do końca grudnia tylko na Łukasza sponsorowanie.
Jak chłemy?
No z Martinsem no na razie jest naszym zawodnikiem, podpisał z nami kontrakt. Ciężko mi jest dzisiaj powiedzieć, co będzie z Martinsem, tak?
Ja pan powiedział, że z kilkoma zawodnikami się trzeba rozstać. Jakoś macie listę z iloma mniej więcej, to trzeba pół drużyny zmienić więcej?
Nie, no myślę, że no musimy obniżyć, radykalnie musimy obniżyć koszty wynagrodzenia dla zawodników i no będziemy rozmawiać. Może będzie tak, że po prostu dojdziemy do porozumienia z zawodnikami, zgodzą się na mniejsze wynagrodzenia i wtedy możliwe, że zostaną wszyscy, nie?
A one są w tej chwili, jakby pan je określił, wysokie, średnie, niskie?
A mi się wydaje, że średnie. Że średnie na trzecią ligę, no ale i tak za duże na dzień dzisiejszy dla nas. Nie?
A jakby bardziej ogólnie patrząc, to wynika, rozumiem, z tego, że jest ten nieszczęsny COVID, że ze sponsorami jest problem i że miasto zapowiada, że będzie obniżona dotacja, tak? To wszystko jest efekt tego?
Dokładnie tak, jak pan mówi.
A jeśli chodzi o miasto, pan wie cokolwiek, bo dostaliście 350 tysięcy chyba w tym roku. Będzie więcej, będzie tyle samo?
No, mamy obiecane, że dostaniemy te same pieniążki.
To czemu trzeba zmniejszać to wszystko w takim razie?
No, bo te 350 tysięcy, co dostajemy, to jest mniej niż dostawaliśmy wcześniej, tak?
Mhm. Sponsorzy nie garną się, jak podejrzewam, do piłki nożnej w Zielonej Górze?
No, myślę, że mało jest chętnych do współpracy przy pomaganiu klubu piłkarskiego w Zielonej Górze.
To jeszcze muszę zapytać o firmę Masterchem, bo wiązaliśmy chyba wszyscy, tak? Wielkie oczekiwania. Czy tu jest szansa na coś jeszcze, żeby jakieś pieniądze były?
No ale Masterchem działa z nami wspólnie. Tak jak wcześniej mówiłem, jest największym sponsorem jest miasto, później Masterchem i później firma Grandboot. No i szukamy dalszych firm chętnych do współpracy.
A firma Grandboot, czyli Karol Krępa, będzie zwiększała wsparcie, czy firma też nie przędzie najlepiej i też ma kłopot?
No, jak każda firma jest teraz w kryzysie i no, raczej nie stać nas, żeby w większym stopniu sponsorować ten klub.
Niech mi pan na koniec jeszcze odpowie, o czym na początku mówiliśmy. Drużyna ruszy natomiast na pewno i będzie grała bez względu na to, jakim składem, czy dużo bardziej osłabionym, czy nie, ale ona zagra na wiosnę w trzeciej lidze na pewno.
Wszystkie zespoły zagrają. Trzecia liga, czwarta liga, CLJ-ka zagra.
A no właśnie, a koszty CLJ-ki wam jeszcze dochodzą chyba, tak?
A CLJ-kę PZPN tam finansuje do wyjazdy. Są tam jakieś środki z PZPN-u na ten cel.
Bucha pan optymizmem, pesymizmem, czy tak jak w moim programie wczoraj powiedział jeden z działaczy, ciemność, widzę ciemność, czy to też jest w tej chwili trochę rzeczywistość Lechii Zielona Góra?
Nie, no jest tam jakieś światełko w tunelu, jest zawsze, nie? W nieskończoność COVID chyba nie będzie nas gnębił.
Sytuacja, jak widać, nie jest najciekawsza. Cieszyliśmy się ze świetnej jesieni Lechii i szóstego miejsca w lidze. No, teraz, jak widać, mnóstwo znaków zapytania. Oczywiście cały czas pilotujemy sprawę i będziemy do niej wracali. A teraz u nas futsal, ruszyła lubuska druga liga, a dla AZS-u Zielona Góra zaczęła się źle. Od porażki 6-8 za spisem Gubin. AZS prowadził już 4-1, ale pokpił sprawę i przegrał. A na tym meczu był Marek Staniszewski.
Jakub Turowski, kapitan ekipy zielonogórskiej. No bardzo dziwny był to mecz. Od waszego prowadzenia 4-1 do porażki 6-8.
Nie wyszedł nam dzisiejszy mecz ani jednej minucie. Tak naprawdę zagraliśmy dzisiaj antyfutsal. Trenujemy, nic z tego za wiele nie wyszło dzisiaj. Inauguracja w tył i trzeba teraz gonić każdy kolejny mecz.
Czy zlekceważyliście troszkę rywala przy tym wysokim prowadzeniu waszym, czy też stało się coś innego?
Musimy ochłonąć chyba i zastanowić się, co źle zrobiliśmy. Być może to prowadzenie 4-1 troszeczkę nas za bardzo rozluźniło. Na pewno nie zlekceważyliśmy, nastawiliśmy się na mecz jak na każdy kolejny. Nie wyszła nam inauguracja, walczymy dalej.
Damian Rządziewski z ekipy gubińskiej, wygrana 8-6. Zaskoczyliście tutaj drużynę AZS-u, która przecież jest doświadczona, jeśli chodzi o futsal.
Na pewno się cieszymy ze zwycięstwa, bo no, przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę nieprzygotowani, bo jesteśmy dopiero młodym zespołem, świeżo powstałym. Także na pewno zwycięstwo nas bardzo cieszy. No nie spodziewaliśmy się, że tak się skończy, ale naprawdę cieszymy się i doceniamy te 3 punkty tak naprawdę. Tak.
Było prowadzenie drużyny zielonogórskiej 4-1, nie podłamaliście się.
Po rozmowie z kolegami to wiem, że troszeczkę pocięło nam to skrzydło, ale bramka na 4-2, moja bramka na 4-3 bardzo mocno nas uskrzydliła przed tą przerwą. I naprawdę złapaliśmy ten wiatr w skrzydła, tak?
Posłuchajmy jeszcze dyrektora AZS-u Marka Lemańskiego. Oto jego spojrzenie na rozpoczęte rozgrywki i cel AZS-u w lidze, która składa się z 4 drużyn.
4 zespoły, które będą grały w lubuskiej drugiej lidze futsalu, to takie minimum. Bardzo się cieszę, że w ogóle ta liga rusza. Musimy pamiętać, że w ubiegłym roku również to były 4 zespoły, no ale w ubiegłym roku nie mieliśmy pandemii. Tutaj wiem, że na pewno z północy województwa drużyny były gotowe zagrać w tej lidze, ale właśnie ze względów na to, że jeszcze ciągle ta pandemia koronawirusa panuje, no podjęli decyzję, że jeszcze się w tym roku z tym wstrzymają.
Cieszy to, że są nowe ośrodki, między innymi Świebodzin i Gubin.
Zdecydowanie. Bardzo się cieszę, że nowe ośrodki w takich średnich miejscowościach z pięknymi halami zgłosiły się do drugiej ligi futsalu i mam nadzieję, jak już ta cała historia z pandemią się skończy, to ta druga liga, lubuska liga, będzie wyglądała dużo, dużo okazalej i wystąpi co najmniej 8 zespołów w przyszłym roku.
Wy jesteście na pewno faworytem
tych rozgrywek drugoligowych macie największe doświadczenie?
U nas skład jest dosyć stabilny. Jest wielu zawodników, którzy grali w rozgrywkach na poziomie pierwszej ligi. No ale jak już pokazały mecze Pucharu Polski, wcale to nie znaczy, że te mecze nie są emocjonujące. Te drużyny dosyć szybko łapią reguły dotyczące futsalu. Myślę, że będą coraz bardziej ograne i na pewno wyszkolenia technicznego nie brakuje, bo często to są piłkarze czwartoligowi. Także na pewno też nasi przeciwników cechuje bardzo duża determinacja, zwłaszcza tutaj na meczach w Zielonej Górze, no bo każdy jednak wie, że ten zespół Zielonej Góry grał wcześniej w pierwszej lidze, grał w finale Pucharu Polski z najlepszymi drużynami ekstraligowymi i po prostu każdy tutaj przyjeżdża i chce jak najlepiej wypaść.
W drugim meczu ligi w Żarach miejscowy Mundial przegrał z Komputekiem Pogonią Świebodzin 2-3. U nas tymczasem prezes klubu Żar Jacek Mondorowicz, który opowiada ciekawe rzeczy o organizacji tej lubuskiej drugiej ligi.
Lepiej, żeby była z czterech niż w ogóle. Chciałbym tylko dodać, że były plany i w zasadzie pomysł i chęci z obu stron połączenia w tym roku lubuskiej i dolnośląskiej. To by całkiem fajnie wyglądało, bo byłoby przynajmniej 8 drużyn, ale decyzja w lubuskim zapadła, że w związku z sytuacją pandemiczną na razie ruszymy, byle ruszyć z tą czterodrużynową, ale żeby grać, bo no nigdy nie wiadomo, co się będzie działo, więc myślę, że to był akurat dobry pomysł. Fajnie, że to ruszyło. Mam nadzieję, że lubuski związek piłki nożnej jeszcze bardziej zacznie działać na tym polu. Chodzi o marketing, jakąś reklamę, wsparcie, żeby zachęcić właśnie jeszcze więcej drużyn, bo myślę, że jest to bardzo realne do zrobienia. No nic się nie działo w tym zakresie, jeżeli chodzi o związek, także no cieszę, że chociaż ten mały krok został z ich strony wykonany. Bo tak jak mówię, potencjał w województwie jest bardzo duży, naprawdę kwestia tylko organizacji i chęci z każdej ze stron i można zrobić fajne rozgrywki. Zresztą przykładem są na przykład województwo wielkopolskie, gdzie my swojego czasu braliśmy udział, gdzie oni swojego czasu oni u nas grali w naszej lidze. W tej chwili się rozwinęli tak mocno, że tam jest bodajże chyba w tej chwili około 10 drużyn drugiej lidze, także naprawdę można, tylko trzeba chcieć.
A na koniec dzisiaj trzeci i ostatni odcinek oceny jesieni w ligach, w których grają zespoły z Zielonej Góry. Jarosław Miś spogląda dzisiaj na czwartą ligę lubuską, tu grają rezerwy Lechii Zielona Góra, które zajęły 12 miejsce w tabeli, a w 19-zespołowej od tego sezonu stawce na czele jest Kalina Gubic.
Sprawdziły się przewidywania niektórych trenerów, czy ludzi, którzy przy tej piłce się dłużej zajmują, że ten poziom czwartej ligi troszeczkę się obniży. Wyrówna się też. Przykładem są tu zespoły, które zamykają tabelę, czyli Stal Sulęcin z Kierzyna przez 18 spotkań z dorobkiem w 6 czy 11, czy Tęcza, która nie tak dawno była stabilnym też klubem z 12 punktami. No zamykają tą czwartą ligę 19-zespołowym składem. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że pytamy się też pod kątem przyszłego ewentualnie awansu do trzeciej ligi. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że zespoły, które aspirują i mają miano takich bardzo ochoczo nastawionych do gry w trzeciej lidze tej naszej makroregionalnej śląskiej, te zespoły muszą już w sezonie poprzedzającym niejako takie plany awansu już funkcjonować i pracować na poziomie trzeciej ligi. Ten okres letni jest bardzo często krótki. Nawet sytuacja, kiedy u nas bardzo często te zespoły budują się w oparciu o ściąganiu zawodników, pojawia się parę złotych, przychodzą zawodnicy nie do końca wystarczające, jest dużo czasu, aby ten zespół poukładać, a stracone punkty na samym początku rozgrywek komplikują później sytuację całą wyjściową walce o utrzymanie, bo pierwszy sezon jest bardzo kluczowy. I tutaj oprócz tych spadkowiczów, którzy będą na pewno walczyć o utrzymanie w czwartej lidze, no na czubie tabeli pojawiają się zespoły, które od kilku, przynajmniej trzech sezonów gdzieś aspirują po cichutku w zmianie do awansu do trzeciej ligi. Jest to Karina, jest Dom Przybyszów, Ilanka Rzepin, Stilon Gorzów, który po niefortunnym początku, gdzie w ciągu pierwszych pięciu kolejek zdobyli tylko 4 punkty, tracąc aż tak naprawdę 11 punktów, odrabiają systematycznie te straty. Ostatni mecz z Kariną Gubin, podział punktów w Gorzowie 0-0, niejako nie odbiera temu zespołowi jeszcze realnych szans o walkę i myślę, że tu w tej czwórce upatrywałbym zespołów, które mogą pokusić się o miano zespołu trzecioligowego na przyszły sezon. Natomiast bardzo ważnym elementem jest struktura organizacyjna i możliwości wykonania pracy w tym okresie zimowym. Jak dobrze wiemy, ta praca zimowa przekłada się później na utrzymanie dyspozycji przede wszystkim motorycznych i też też jeżeli chodzi o możliwości funkcjonowania całego zespołu, dlatego strata z Tilonu do Kariny to jest 10 punktów. Te mecze też będą rozgrywane na wiosnę w układzie takim, że Tilon będzie grał w Karinie. Część meczów na pewno będzie na szczycie tak zwanych, będą to kluczowe mecze o kształcie awansu. Co jest zaskoczeniem na plus, też pozycja Czarnych Witnica i trener Wiesiu Koronowicz, widać, że ten zespół Beniaminek po awansie poukładał na tyle, że jest istotną siłą w tej chwili w czwartej lidze. Też słowa uznania dla trenera Nowakowskiego, który z Odrą Mietków jako Beniaminek wskoczył na siódme miejsce z dorobkiem 31 punktów. Są to takie pozytywne aspekty. Pozostali starzy bywalcy, czyli Słubice, które zawsze mają początek, czy to rundy jesiennej, czy to rundy wiosennej. Ciężko, bo u nich w tych okresach trochę organizacyjnie to kuleje i dość późno zaczynają te przygotowania w takim składzie najmocniejszym, to myślę, że Słubice też tu mogą troszeczkę jeszcze popsuć krwi tym liderom. Aczkolwiek myślę, że Przybyszów, Karina i Tilon gdzieś będą mocno zdeprymowane. Nie sądzę też, że Rzepin spróbuje odpuścić, bo tam też tradycje trzeciej ligi dolnośląsko-lubuskiej mają. Był moment, że z trenerem Łazarkiem też próbowano zrobić większą piłkę w Rzepinie. Nie do końca ten pomysł wyszedł. I tak jak powiedziałem, zaskoczeniem troszeczkę jest pozycja zespołów z tak zwanego okręgu gorzowskiego, bo mamy tutaj przede wszystkim Ośno, Słubice, Gorzów, Witnica, Rzepin. Zazwyczaj były te proporcje troszeczkę odwrócone, że w pierwszej ósemce były to zespoły z okręgu zielonogórskiego. Tu w tej chwili jest odwrotna sytuacja i myślę, że do końca ta walka będzie dość ciekawa, zarówno o utrzymanie, jak i też o awans. Jeżeli chodzi o samą strukturę organizacyjną, bazę i tak dalej, no to nic nowego nie wymyślę, bo to Stilon jest takim czołowym klubem, zresztą nie muszę opowiadać. Problemy finansowe, na ile one są pokaszone, na ile jest ta stabilność, tym bardziej, że mówię, no sytuacja ogólnie w biznesie też nie pozwala za bardzo wychodzić gdzieś przed szereg i myślę, że te różnego rodzaju sprawy finansowe też mogą się odbywać kosztem różnych założeń. Finansowo Karina Gubin, myślę, że tu prezes Iwanicki na pewno dałby sobie radę, bo to jest ambitny człowiek, który nie szczędzi grosza na to. Gorzej znowu z tą strukturą organizacyjną, pomimo że budowane jest boisko treningowe, natomiast to trzeba sobie zdawać sprawę, to co wcześniej powiedziałem, że tu grając na poziomie trzeciej ligi, odpowiednio się przygotowywać, no to ilość tych jednostek treningowych, czasami trzeba wkomponować dwie jednostki treningowe. No już nie ma możliwości, żebyśmy się spotykali tylko trzy razy w tygodniu. I tutaj to są te mankamenty w naszych zespołach. Myślę, że Przybyszów pod tym kątem i położenie samego Przybyszowa i trener Jarek Helwig, który tam już jest któryś sezon z kolei, położenie przy Chrobrym Głogów daje możliwości też wsparcia bezpośrednio z zawodnikami, bo to są odległości niedalekie. Wiadomo, że Chrobry Głogów występuje na poziomie pierwszej ligi, ma też inne możliwości współpracy, a Jarek jest tym trenerem, który wiele sezonów i lat spędził jako zawodnik Chrobrego. Tutaj myślę, że postać też sponsora Balcerzaka przy zespole, bo to też od wielu lat wspiera i wspomaga te wszystkie działania sportowe. Stabilny skład od wielu sezonów opierających się na zawodnikach też ogranych. Rzepin, to co powiedziałem wcześniej, na ile będą mieli wsparcie finansowe poza miastem i też personalnie, bo tam te osobowościowo stany bazują czasami też na obcokrajowcach, co moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że to też będzie miało się w jakiś sposób przełożenie na poziom tych zespołów, jeżeli chodzi. Aczkolwiek w Rzepinie też baza jest przyzwoita i doświadczenie, które tam zdobyto w czasie pobytu w trzeciej lidze. No i to myślę, ta czwórka jest taka wiodąca, oczywiście z problemami organizacyjnymi, bo cała struktura przygotowania się do tych rozgrywek, no na jednej osobie to nie pojedzie.